nie można oddzielić jedności od oddzielenia. O, fajnie to wyszło, oddzielić jedności od oddzielenia. Jedność i oddzielenie występują zawsze razem. Na początek, żebyśmy mogli gdzieś zaczepić nasze myśli i zacząć studiowanie tego tematu, proszę, żebyście otworzyli Ewangelię Jana na 17 rozdziale i przeczytamy cały 17 rozdział. Jest to, tutaj jest takim drobnym druczkiem napisane, arcykapłańska modlitwa Jezusa. Pan Jezus modlił się, zostało to spisane. Spróbujemy teraz przeanalizować, najpierw przeczytać, a potem zastanowić się, co tu jest napisane. Od samego początku. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u Ciebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nimi poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko w nim proszę, przepraszam, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci, którzy poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im Twoje imię i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To jest modlitwa Pana Jezusa. Czy zauważyliście główny motyw tej modlitwy? Pan Jezus poświęca wszystkich tych uczniów, którzy za Nim chodzili, których Bóg Mu dał Ojcu. I zobaczcie, że jednym z głównych motywów tej modlitwy to była jedność. Jedność oparta o jedność Ojca i Syna, którego Bóg posłał. Zastanowimy się nad tą jednością. Co to jest jedność? Pamiętacie z poprzedniego studium, które było o objawieniu, że Bóg uczy cały świat, wszystkich ludzi na świecie pewnych prawd w sposób stopniowy, doskonały. Ta nauka trwa już 6000 lat. I przez swoje słowo stopniowo objawia prawdy, które dzisiaj uczymy się. Jedną z tych prawd jest jedność. Ona występuje tak samo jak i większość tych podstawowych prawd biblijnych od samego początku Biblii do samego końca. Zastanowimy się teraz nad tematem jedności w pewnych takich aspektach. Na naszych ściągach mamy taki temat: jedność w objawieniu Bożym. W objawieniu Bożym, w Słowie Bożym, jedność jest przedstawiona nie tylko w tych trzech, jak ja tam zaznaczyłem, obrazach, wielu, ale postanowiłem wyróżnić te trzy obrazy, bo uważam, że one są najważniejsze. Przede wszystkim jedność Boga, jako tego pierwotnego wzoru jedności. Potem była wielka szkoła w jedności Izraela. Izrael był taką szkołą jedności. A potem na samym końcu przyszła szkoła jedności w Kościele Bożym. To jest taka nauka od samego początku, od objawienia Bożego poprzez Izrael, aż do obrazu jedności w Kościele. I w tych wszystkich obrazach występują pewne elementy. Myślę, że moglibyście jeszcze inne znaleźć, ale wyróżniłem cztery elementy. Jedność natury, jedność w działaniu, jedność duchowa i jedność w społeczności. To są takie cztery wyróżniki. Moglibyśmy prócz tych trzech pierwszych obrazów dołożyć jeszcze inne. Mnie się jeszcze taki piękny obraz pojawia ludzkiego ciała. Ludzkie ciało jest pięknym przykładem, takim obrazem nauki o jedności. Może tak króciutko o tym ciele, żebyśmy potem już więcej nie wspominali, żeby nie rozdrabniać na zbyt wiele tematów. Człowiek jest jeden. Jak zajrzycie w swoją istotę, to nie możecie rozróżnić, nie widzicie osobnego ducha, osobnej duszy, osobnego ciała. Człowiek stanowi jedno. Ze Słowa Bożego wiemy, że człowiek jest troisty. Posiada ciało, duszę i ducha. Ale jednak nie odczuwamy tego, że coś w nas jest trzech. Czyż nie? Nie mówimy o osobie, że ty jesteś potrójny i rozmawiamy z każdą z tych części osobno. Jeśli ktoś ma jakieś takie poczucie, że w nim jest coś dwóch, to się nazywa taka choroba chyba schizofrenia czy coś takiego. Czyż nie? Człowiek jest doskonałą jednością. I Bóg przez człowieka uczy nas pewnego obrazu bardziej ogólnego. Ponieważ człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Boże, to możemy w pewnym przybliżeniu przenieść obraz człowieka na Boga. Patrząc na troistość Boga, to jest bardzo ciekawy temat. Jak można mówić o Bogu? Bóg jest jako Syn, Ojciec i Duch Święty. Ale to jest jedność. To jest coś, co nie da się rozdzielić tak jak w człowieku na coś osobnego. Jak my mówimy do Boga, to mówimy do całego Boga. Nie osobno do Ducha Świętego, nie osobno do Ojca, nie osobno do Jezusa. Czy chwytacie już tą wielką zależność? Bóg jest jeden. Nawet w Słowie Bożym Żydzi mają taką jedną z głównych swoich modlitw. Szema Izrael. Znacie to? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. To jest takie, oni zawsze to powtarzają. To jest takie, słuchaj Izraelu, Pan jedynie jest Panem. Różnie to tłumaczą, trudno to nawet przetłumaczyć, dlatego że tam jest taka gra słów, która pokazuje, że jedynie Pan jest Bogiem i Pan jest Bogiem jedynym. Wiecie? To jest taka gra słów, trudno ją nawet na polski przetłumaczyć. Jakbyście jakąkolwiek Biblię otworzyli, to wszędzie jest inaczej. Czasami troszeczkę sens jest inny tych słów. Dlaczego? Dlatego, że te słowa mają bardzo wielką wagę. To słowo, które tam jest użyte na określenie Boga Echad, to jest coś, co określa jedność wielości. Wiecie? Jak grono, winogron, tam są te kuleczki, ale to jest jedno grono, jedno winogrono. Tak jest to określane Echad. Bóg jest jeden, ale wielości. Bóg również w historii objawiał się w sposób taki, że jak mówił o sobie w liczbie mnogiej. Już na poprzednim studiu, pamiętacie, czytaliśmy z Księgi Mojżeszowej z samego początku, jak Pan Bóg stwarzał człowieka. Co on tam powiedział? Może ktoś otworzy Biblię, przeczyta pierwszą Mojżeszową. Macie Biblię? Śpicie już? Nie, jest za wcześnie, dopiero 8 godzina. Już niedawno dobranocka była dopiero. Bardzo łatwo znaleźć, wiecie, bo to jest na samym początku Biblii. Pierwszy rozdział, 26 werset. Żeśmy go już kilka razy czytali. Co tam pisze? I rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. A następny werset? I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Popatrzcie, najpierw Bóg mówi do siebie w liczbie mnogiej. To ile mamy, wielu bogów mamy? No nie mamy wielu bogów, ponieważ Słowo Boże mówi, Bóg jest jeden. Jakbyście otworzyli Księgę Izajasza, otwórzcie Księgę Izajasza. 43 rozdział, albo jeszcze nie tylko w tym 43, 44, mnóstwo. No nie będzie 45 na przykład. Gdzie byście nie otworzyli, to tam jest. Popatrzcie, co tam pisze. 45:5. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Następny werset 6. Na samym końcu. Ja jestem Pan i nie ma innego. Jest jeden Bóg. Bóg przez wiele set lat, nawet tysiącleci, można powiedzieć, uczył ludzi przez swoje słowo, przez proroków, że Bóg jest jeden. Nie ma innego. Stąd wzięła się dzisiejsza tak zwana nauka o Trójcy. To jest to takie techniczne stwierdzenie troistości Boga. Nie ma tego w Biblii napisane Trójca, ale my wiemy, że ta nauka jest prawdziwa, że Bóg jest jednością, ale w wielości. Oczywiście my tego nie rozumiemy do końca, bo jak Słowo Boże mówi, tylko Duch Święty może zgłębić głębokości Boże. My nie możemy tego do końca zrozumieć. Ale źródło nauki o jedności tkwi w Bogu. Bóg od samego początku pokazywał, że jest jednością. W Bogu jest jedność natury. Tak jak mamy te cztery punkty, jedność natury, jedność działania, jedność duchowa, jedność społeczności. Jaka jest jedność natury? Pan Jezus ma tą samą naturę, co Ojciec. Duch Święty ma tą samą naturę, co Ojciec i Syn. To jest ten sam Bóg. Natura Boża jest jedna. Popatrzcie, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, każdy mógł Go dotykać. Nawet Go mogli zbić. No, nawet Go mogli przebić do krzyża. Mogli na Niego, jak ci tam pluć, wyzywać Go. Jakoś to było możliwe. Czy Ojca można w ten sposób potraktować? Nie da się. Poczytajcie może, otwórzcie drugą Mojżeszową, 33 rozdział. Popatrzcie, co tam pisze. Od 12 wersetu będziemy czytać do końca tego rozdziału. I rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. I rzekł do niego Mojżesz: jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jakby nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. Na to powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będę chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu oblicza mojego oglądać nie można. Co ten fragment mówi? Z kim rozmawiał Mojżesz? Czy rozmawiał z Panem Jezusem? Nie. Wiecie, rozmawialiśmy na poprzednich studium o Chrystofanii. Pamiętacie? Pan Jezus przychodził na ziemię, zanim się jeszcze urodził, w ludzkiej postaci, i mogli ludzie, na przykład Abraham czy ktoś tam inny, z nim rozmawiać. Działo się tak. Mogli na niego patrzeć, nawet tam jakiś posiłek spożywał z nimi. Natomiast kiedy chwała Ojca się objawiła, to nawet Mojżesz, ten najskromniejszy w Izraelu, nie mógł patrzeć na oblicze Pana. I co Bóg powiedział? Nikt nie może na mnie spojrzeć, bo jak spojrzy, to nie może żyć. Taki człowiek nie jest w stanie spojrzeć na oblicze Pańskie, bo zaraz by umarł. Czyli widzicie, że to są jakieś inne przejawy działalności Boga. Jednak Bóg jest jeden. Wiemy, że Duch Święty w jakiś inny sposób działa. Duch Święty działa całkowicie w skryty sposób. Jego nie widać. Jest jak tchnienie. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana pisze, Pan Jezus mówi do Nikodema o Duchu Świętym, który gdzieś przechodzi, coś robi, ale tego nie widać. Efekty działania Ducha Świętego są widoczne, ale samego Ducha i Jego działania wprost nie widać. Mimo tego, że Bóg objawia się w różny sposób, Bóg jest jeden. To jest podstawa jedności. Duch Święty ma tą samą naturę, co Ojciec i Syn, i wszystkie te osoby stanowią jednego Boga. Jest to jedna natura. Jedność duchowa. Przed chwilą żeśmy czytali 17 rozdział Ewangelii Jana, w którym jest mowa o tym, że Pan Jezus jest jednością ze swoim Ojcem. Te same plany, te same dążenia, to samo myśli Ojciec i Syn. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, może ktoś przeczyta, 27-30. Kto pierwszy? Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, że jest ze mną, nie zostawił mnie samemu, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Pan Jezus nigdy nie mówił niczego, czego by Ojciec nie chciał, żeby Pan Jezus mówił. Co usłyszał od Ojca, to powiedział. Pan Jezus wypełniał całkowicie wolę Ojca. Między Panem Jezusem a Ojcem była całkowita jedność duchowa. To samo, jeśli chodzi o jedność w działaniu. Moglibyśmy znowu cytować, na naszych ściągach macie kilka wersetów, również odnoszących się do Ewangelii Jana, bo tam jest najwięcej. Dlaczego tak dużo jest do Ewangelii Jana? No bo w tej Ewangelii jest najwięcej mów Pana Jezusa, które zwracają uwagę na właśnie tą niesamowicie ścisłą więź, na absolutną zależność Ojca od Syna, na jedność działania. Może dla ilustracji przeczytajmy te dwa wersety z 12 rozdziału. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. To jest następny przykład, że Pan Jezus był całkowicie zależny od Ojca. 14:10 na następnej kartce. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. To jest jedność działania. To, co Ojciec robi, to i robi Syn. Popatrzcie, na przykładzie samego Boga, Pana Jezusa, uczymy się o jedności. Dalej, jedność w społeczności. Syn ma całkowitą społeczność ze swoim Ojcem. Było jedno takie wydarzenie, kiedy Syn stracił społeczność z Ojcem. Kiedy to było?
Na krzyżu.
Kiedy Pan Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego się to stało? Bo Pan Jezus wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy. Bóg musiał się odwrócić od swojego Syna. Dlaczego? Bo stał się przekleństwem za wszystkie grzechy. Dlatego Pan Jezus stracił społeczność ze swoim Ojcem. To była najczarniejsza chwila w historii świata, kiedy Ojciec odwrócił się od Bożego Syna. Nigdy, ani wcześniej, ani później, takiego momentu nie było w historii. Wtedy raz zerwana została społeczność Ojca i Syna. Ale to po coś było. Po to, żeby nas zbawić. To jest dzieło zbawienia na krzyżu. Nigdy więcej czegoś takiego nie było. Dalej. Moglibyśmy rozważać to samo w stosunku do Izraela, ale ponieważ jest już dość późna godzina i byśmy nie mieli już czasu potem na rozmowę, na dyskusję i na jakieś pytania, to może tak sobie we własnym zakresie ten temat rozważycie. W naszych ściągach macie tam pogrupowane jako jedność natury, jedność duchowa, jedność działania, jedność społeczności. Macie tam kilka wersetów, kilka myśli, które możecie sobie rozważyć sami. Może ja zwrócę tylko na pewną rzecz, że wszystkie rzeczy, które działy się z Izraelem, miały nauczyć nas bardzo wielu rzeczy, między innymi jedności. Jedność pokazuje również oddzielenie. Izrael był oddzielony od okolicznych narodów, ponieważ stanowił jedność. Nie może być czegoś takiego, że plemiona izraelskie, jedno by sobie poszło tam, drugie gdzie indziej, jedno by sobie w jedno wierzyło, drugie by sobie w drugie wierzyło i mieli tego samego Boga. Wiecie, to jest logicznie niemożliwe. Czyli jeśli Izrael został zgromadzony wokół Boga, wokół Bożego prawa, wokół wiary jednej, no to automatycznie Bóg oddzielił ich od innych. Zresztą mówił wprost do Izraela: ty będziesz moim ludem. Ja ciebie oddzieliłem od tych narodów. Masz się od nich oddzielić, wyjdź od nich. Nie mieszaj się z nimi. To było prawo Boże. Izrael nie mógł sobie tak iść na przykład mieszać się z innymi narodami. To było zabronione przez samego Boga. To pokazywało, że jedność powoduje również oddzielenie od tego, co nie jest święte. Ponieważ to, co jest dla Boga, jest święte, co poza jest nieświęte i tego się nie wolno dotykać. Taki był obraz. Przejdziemy teraz od razu do kościoła, żebyśmy jeszcze mieli chwilę czasu na rozważanie o jedności w kościele. Jaka jest jedność natury w kościele? Pochodzenie od Ducha Świętego. Każdy z nowonarodzonych ludzi narodził się z Ducha Świętego. Ma inną naturę niż poprzednio. Wszystkie dzieci Boże, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą od Boga. Mają inną naturę niż cały świat naokoło. Możemy przeczytać kilka fragmentów ze Słowa Bożego w 2 do Koryntian 5,17. Pisze coś. Otwórzmy Słowo Boże. Drugi Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Człowiek nowonarodzony już nie jest tym starym, stare przeminęło i wszystko w człowieku nowonarodzonym jest innej natury. Cały Kościół ma naturę Bożą. Każdy wierzący ma Ducha Świętego. Podobnie jak Izrael, cały Kościół jest poświęcony Bogu. 1 Piotra 2,9. Przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego. 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jak się czyta te słowa, to tak człowiek rośnie. Popatrzcie. Jesteś kapłanem. Królewskim kapłanem. Każdy, kto jest nawrócony, jest dzieckiem Bożym, jest królewskim kapłanem. Co za godność wielka. Narodem świętym. Jej, pomyślcie sobie, jesteście świętym narodem. Co tam jeszcze dalej pisze? Nabytym ludem. To jest ten, który został wykupiony przez Boga. Przecież to jest coś niezwykłego, coś chwalebnego. Czy zastanawiamy się nad tym czasami? Czy to do nas dociera, ta niezwykła chwała, jaką Bóg nam dał ze swojej wielkiej łaski? Kupił nas krwią swojego Syna. Popatrzcie. To jest piękne, chwalebne, ale i powodujące to, że mamy jakąś wielką odpowiedzialność. Czyż nie? Musimy się nad tym zastanowić czasami. Jedność duchowa polega na tym, że wszyscy trwamy przy jednej nauce. Przy nauce Pana Jezusa. Niemożliwa jest taka sytuacja, żeby Kościół Boży miał różne nauki. Może jedni tam troszeczkę wzięli sobie od Allaha, inni od Buddy, trzeci jeszcze tam od czegoś innego, jakiegoś tam Johna Smitha, czy jakiegoś tam jeszcze innego. Nie jest to możliwe. Wszyscy, którzy są odrodzonymi dziećmi Bożymi, muszą wyznawać to, co Pan Jezus od samego początku nauczał. Te napomnienia o jedności są w całym Nowym Testamencie. Poczynając od tego miejsca, które żeśmy czytali, od modlitwy pańskiej. Szczególnie dużo takich rzeczy jest w listach apostolskich, gdzie ciągle możemy czytać o tym, że o wezwaniu do jedności, o tym, żeby nie iść za czymś, za jakąś błędną nauką, tylko żeby wszystko było oparte o Ewangelię Bożą. Listy apostolskie są takim jaskrawym przykładem, że apostołowie jako jedną z głównych nauk ogłaszali naukę o jedności. Poczytajmy sobie może po kolei, mamy tam kilka wersetów listu do Rzymian, 12 rozdział listu do Rzymian, 12:2 mówi tak: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I dalej: powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumował z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Ja bowiem w każdym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Tu jest znowu pokazane o jedności. Pamiętacie, wspominałem już dzisiaj o jedności ludzkiego ciała, że człowiek jest całością. Tak jak tu jest napisane, my jesteśmy jako jednostki w Kościele różni, ale pełnimy różne funkcje. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki te same czynności wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem, ciałem Chrystusowym, którego głową jest sam Chrystus, ale nie wszyscy robimy to samo. Jedność w Kościele Bożym nie oznacza, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie oznacza, że my jesteśmy od jakiegoś stempla, od jakiejś sztancy. Każdy z nas jest inny, ale jedność polega nie na jednakowości, tylko na jedności ducha, ponieważ na jednym się opieramy. Możemy jeszcze przeczytać o jednomyślności, na przykład Rzymian 15:5-7. Przeczytajmy ten kawałek Słowa Bożego. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, nie sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Znowu wezwanie do jedności. Jaki jest wzór? Oczywiście Pan Jezus Chrystus. Tak jak czytaliśmy w modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, Chrystus jest tym wzorem jedności. Jaka ta jedność jest? Całkowita. W prawdziwym Kościele Bożym ta jedność powinna być doskonała. Czy ona rzeczywiście jest taka całkiem doskonała? Popatrzcie, jak to jest w rzeczywistości. Czy wszyscy we wszystkich kościołach, które głoszą Ewangelię zbawienia, wiary, czy wszyscy jednakowo wierzą? Czy jest taka jednomyślność? Nie ma takiej jednomyślności, bo widzimy, ile jest różnych denominacji, ile różnych kościołów. Każdy tam coś innego próbuje włożyć do nauki Bożej. Nie wszystko zgadza się z tym, co Biblia mówi, ale to jest efekt niestety grzechu. Nadal jesteśmy w grzesznych ciałach. nadal podlegamy różnym pożądliwościom. Nadal ludzie są, nie zawsze myślą i robią tak, jak Bóg by tego sobie od nas życzył. Dlatego powstaje wiele różnych odłamów, denominacji. Ludzie nawzajem się wyklinają, robią różne świństwa sobie nawzajem i to w całej historii chrześcijaństwa możemy sobie poczytać w historii, ile to różnych rzeczy spadało na chrześcijaństwo, jak to się działo od samego początku. Niestety to jest zła rzecz, ale czy jedność polega na człowieku? Jak to będzie w przyszłości? Popatrzcie. W tej modlitwie było, że Pan Jezus doprowadzi do jednomyślności. Wróćmy jeszcze do 17 rozdziału Ewangelii Jana. I tam pisze tak. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czy to są tylko takie życzenia Pana Jezusa, że czy te życzenia się nie spełniły? Powiedzcie mi, jak to pogodzić? To, że Pan Jezus mówił o jedności, a my patrzymy na świat i absolutnie nie widać tej jedności w chrześcijaństwie. Co się dzieje? Czy Pan Jezus mówił o czymś abstrakcyjnym? Jak ugryźć ten temat, powiedzcie? Kiedyś ta jedność będzie. I ta jedność nie będzie polegała na człowieku, tylko na Bogu. Kiedy Kościół Boży zmartwychwstanie i oblubienica pójdzie do nieba, to będzie bezwzględna jedność. Zauważcie, że Słowo Boże, kiedy mówi o oblubienicy baranka, mówi o czymś, o kimś czystym, w białej szacie, przyozdobionej, która idzie na spotkanie oblubieńca. Czy jest na niej jakaś skaza? Czy to są jakieś dwie oblubienice, która jedna odpycha drugą, ona tutaj jest pierwsza, tam ona jest ważniejsza, jak to jest tam? Wiele oblubienic jest, czy jest jedna? Jeden jest Kościół, jedna jest oblubienica i to jest doskonała jedność. Ale czy ta jedność została wypracowana przez ludzi? Nie. Ona została zrobiona przez Boga. Wszystko spotka się w tej jedności w wieczności. Kiedy już Kościół zostanie zbawiony w niebie, kiedy oblubienica połączy się z oblubieńcem, z barankiem. I to będzie przepiękny obraz wypełnienia zapowiadanej przez Pana Jezusa jedności. Tutaj na ziemi widzimy, że to chrześcijaństwo jest straszliwie kalekie. Dzielą się, kłócą się. Ja tutaj Wam napisałem w tych ściągach coś takiego. Przeczytajcie sobie. Później, pod koniec drugiego stulecia, na tle tego samego sporu doszło do pierwszej schizmy w Kościele. Prawdopodobnie z inicjatywy biskupa Rzymu Wiktora odbyły się w tej sprawie synody w Palestynie, w Italii, w Galii, Poncie i tam coś tam w Azji. Oprócz synodów w Azji pozostałe poparły biskupa rzymskiego, kontynuatora tradycji pochodzącej od Piotra i Pawła. Natomiast azjatycki biskup Polikrates z Efezu powołał się w tym sporze na więzi z apostolskim początkiem w osobie Filipa i Jana. Nierozwiązany konflikt doprowadził do ekskomunikowania kościołów Azji Mniejszej. Napisałem Wam pod spodem, o co to chodziło, bo gdybym to nie napisał, to może wiecie, no jakąś straszną herezję tam, czy coś takiego. Nie. To nie była jakaś straszna herezja. Oni się pokłócili, no powiedzmy to już żartobliwie, z której strony jajko otwierać, czy od tej bardziej ostrej, czy od tej, wiecie, tej bardziej okrągłej. Chodziło o święta Wielkiej Nocy. Wyobrażacie sobie schizma w kościele, bo jeden tak, a drugi inaczej chciał święta obchodzić. No. To już jest śmiech na sali, ale wiecie, od samego początku takie rzeczy w Kościele się działy, jeszcze dużo gorsze. I to pokazuje, jak chore jest zrozumienie jedności w Kościele. My się tej jedności musimy uczyć. Wiecie, to jest bardzo trudne, dlatego że z jednością, jak już na początku wspomniałem, łączy się oddzielenie. Ale fajnie, mówię, z jednością łączy się oddzielenie. No super. No ale jak to powiedzieć? To są rzeczy pokrewne, które występują razem. Chcąc być jednością, musimy coś innego odrzucić. Ten temat będzie jutro od rana i ja bym chciał skończyć na dzisiaj.